Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Liturgia świętego Jana Chryzostoma to tytuł nowej płyty, która się niedawno ukazała. Płyta ta jest wyjątkowa z kilku powodów, między innymi dlatego, że liturgia została nagrana w języku polskim, a towarzyszą jej melodie bizantyjskie. I o tej płycie i o jej wyjątkowości chciałbym porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, doktorem Marcinem Abijskim, śpiewakiem, muzykologiem, który podjął się niełatwego zadania połączenia języka polskiego z melodiami bizantyjskimi. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Skąd pomysł na to, żeby powstała właśnie taka płyta?
Pomysł pojawił się już dawno, dojrzewał dosyć długo. Muzyka bizantyjska i język polski to nie jest nowość. Wcześniej przeprowadziłem kilka innych projektów związanych z połączeniem tych starych melodii bizantyjskich i języka polskiego, natomiast liturgia świętego Jana Złotoustego i muzyka bizantyjska to rzeczywiście nowum. Ten pomysł pojawił się dawno, dojrzewał i w mojej głowie, i również w głowie ojca Pawła Cechy z parafii w Brukseli, który używa języka polskiego na co dzień w swoich nabożeństwach. Kiedy spotkaliśmy się, postanowiliśmy te nasze pomysły zrealizować i urzeczywistnić, czego efektem jest właśnie ta płyta.
Płyta została nagrana w Brukseli. Dlaczego akurat tam?
W Brukseli mamy polską parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny, której proboszczem jest ojciec Paweł Cecha. To parafia wyjątkowa, dlatego że znajduje się w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola. Natomiast ściśle związana jest również z naszą cerkwią. Powstała z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy za zgodą Patriarchatu Konstantynopola. I w tej parafii mamy niezwykłe bogactwo tradycji prawosławnych. Mamy tam nasze polskie prawosławie z naszymi tradycjami, nasz śpiew taki, jaki Polacy przywieźli do Brukseli, ale mamy również inne języki. Mamy język polski, słowiański, angielski, flamandzki, francuski, z tego co pamiętam. Również różne tradycje muzyczne. Muzyka bizantyjska też w Brukseli funkcjonuje i to było świetne miejsce do tego, żeby taka synteza się tam dokonała. I chyba też dlatego to właśnie tam dokonaliśmy tego nagrania. Ojciec Paweł rzeczywiście z wielkim entuzjazmem odniósł się do tego pomysłu. W zasadzie to był jego pomysł, dlatego że ja się z tym nosiłem dosyć długo, bardzo chciałem, nikomu tych swoich planów nie zdradzałem, ale kiedy pojawił się duchowny, który powiedział, że zróbmy to, tak, to pomyślałem, nadszedł czas. Widać, taka jest wola Boża i na pewno wyjdzie z tego coś dobrego. I rzeczywiście, ojciec Paweł to niezwykle otwarty człowiek, wspaniały młody kapłan, który wziął na siebie ogromną odpowiedzialność i wielki trud tworzenia parafii polskiej za granicą w Brukseli. To wielkie wyzwanie i taki, można powiedzieć, projekt pilotażowy, bo to chyba na dzień dzisiejszy jedyna tego typu parafia naszej cerkwi. Otwarty, młody człowiek, z którym, mam nadzieję, nie jeden projekt jeszcze uda nam się zrealizować.
Długo czasu zajęło wam zrealizowanie tego nagrania?
Nagranie powstało w Brukseli i to już dosyć dawno, bo prawie rok temu to było nagranie zrealizowane w lutym. Wcześniej oczywiście przygotowywaliśmy się do tego, te melodie trzeba było przełożyć, no ale później oczywiście prace nad samym materiałem dźwiękowym, mastering i tak dalej zajęły nam kilka miesięcy, ale to dobrze, dlatego że to się uleżało i efekt jest na pewno lepszy niż gdybyśmy działali na gorąco.
No właśnie, to pojęcie muzyka bizantyjska, ono jest coraz bardziej znane. Wiemy o tym, że ta muzyka na pewno różni się od tego, co na co dzień słyszymy w naszych świątyniach. W jaki sposób możemy ją scharakteryzować?
Rzeczywiście, jest jej coraz więcej, chociażby z tego względu, że otworzyły się przed nami również południowe granice. Wcześniej nie pielgrzymowaliśmy i nie jeździliśmy tyle do krajów południa, do Grecji, na Bałkany, a tamta muzyka jest od zawsze, jest od samego początku i Grecja to oczywiście taki najbardziej reprezentatywny kraj, jeśli chodzi o muzykę bizantyjską i również cerkiew grecka. Muzyka bizantyjska jest wyjątkowa, dlatego że to jest muzyka, która może się charakteryzować pewną kontynuacją, nieprzerwaną. To jest muzyka pierwszych chrześcijan, zaczerpnięta natomiast z muzyki starożytnych Greków, która była rozwijana w cerkwi, która zawsze była związana ze słowem, zawsze była związana z hymnografią. W zasadzie nie ma pojęcia muzyki świeckiej, bizantyjskiej. Tak, muzyka bizantyjska, ta, którą słyszymy w cerkwiach, to jest muzyka liturgiczna. I na tym polega jej wyjątkowość, że niezwykle integralnie łączy tekst z melodią, a owe melodie są używane w zasadzie tylko i wyłącznie do liturgii.
Czy ta muzyka była znana również tutaj na naszych terenach Słowiańszczyzny?
Czy była znana? Znana pewnie tak. Czy była wykorzystywana? Z tym było różnie. My mieliśmy swoje tradycje. Znamy przecież Jermologion Supraski, znamy inne zabytki muzyki cerkiewnej na naszych ziemiach. To były utwory, to były kompozycje, to były zbiory kompozycji jednogłosowych i z takiego sposobu śpiewu korzystano. To były melodie proste, również oparte o tą zasadę integralności tekstu i muzyki, ale nieco inne. Był to znamienny raspiew, były to melodie, które twórczo rozwinęli Rusini, którzy w wieku X przyjęli chrześcijaństwo. Także nasze tradycje muzyczne przez długie wieki były podobne do tych bizantyjskich, ale nie identyczne.
No właśnie, to może posłuchajmy fragmentu płyty.
Błogosław duszo moja Pana, błogosławiony jesteś Panie, błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze Jego święte imię. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. On oczyszcza wszystkie Twoje nieprawości, leczy wszystkie Twoje choroby. On wybawia z zagłady Twoje życie, koronuje Cię łaską i zmiłowaniem. Nasyca dobrami Twe pragnienie, odnowi się jak orła Twoja młodość. Pan czyni miłosierdzie i los wszystkim uciśnionym. Ukazał swoje drogi Mojżeszowi, synom Izraela swoje zamiary. Szczodry i miłosierny jest Pan, wielce cierpliwy i wielce łaskawy. Nie jest zagniewany na zawsze, nie chowa urazy na wieki. Nie postępuje z nami według naszych nieprawości, ani nie odpłaca nam według naszych grzechów. Albowiem jak niebiosa wysoko nad ziemią, tak Pan umocnił swe miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją. Jak daleko wschód od zakonu, tak oddalił od nas nasze nieprawości. Jak lituje się Ojciec nad synami, tak lituje się Pan nad tymi, którzy się Go lękają, a albowiem On zna swoje stworzenie, pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka jak trawa, pokwita jak kwiat polny, albowiem muśnie go wiatr i już go nie ma, i trudno jest poznać jego miejsce. Ale miłosierdzie Pańskie od wieków i na wieki nad tymi, którzy się go lękają, i jego sprawiedliwość nad synami synów, nad tymi, którzy bronią Jego przymierze i pamiętają o Jego przykazaniach, aby je pełnić. Pan na niebiosach przygotował swój dom i wszystkim włada Jego Królestwo. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, możni potęgą pełniący Jego rozkazy, słuchający głosu Jego. Błogosławcie Pana wszystkie Jego moce, Jego słudzy czyniący Jego wolę. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania. Błogosław duszo moja Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze, Jego święte imię. Błogosławiony jesteś, Pan.
Wracamy po przerwie muzycznej. Dla naszych słuchaczy przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościmy doktora Marcina Abijskiego, śpiewaka, muzykologa, a rozmawiamy o najnowszej płycie, Liturgia Świętego Jana Chryzostoma. Kolejne pytanie, które się rodzi chyba nie tylko dla mnie. Czy trudne było połączenie języka polskiego z bizantyjskimi melodiami? I ile czasu to zajęło?
Początkowo to przedsięwzięcie wydawało się być karkołomnym. To trudne, rzeczywiście trudne. Język polski jest językiem innym, składniowo, pojęciowo. Przekłady liturgii, czy w ogóle przekłady hymnografii na język polski, to są na razie próby. To jeszcze nie jest, wydaje mi się, efekt finalny. Brakuje w tym wszystkim takiego głębokiego wyczucia poezji, bo należy pamiętać, że hymnografia to jest poezja liturgiczna. To są utwory, które podlegają jasnym, klarownym i wymagającym zasadom tworzenia tekstu, tworzenia poezji, pisania. Więc ten język polski, którego dzisiaj używamy w liturgii, to jest również język współczesny, potoczny, a wiadomo, że języki współczesne nie do końca są w stanie oddać głębie myśli tych języków starożytnych, szczególnie w teologii. No, ale spróbowaliśmy. Efekt, jaki uzyskaliśmy, Państwo mogą sami ocenić. Muzyka bizantyjska ma to do siebie, że jest elastyczna. Ten melos bizantyjski rzeczywiście może można dostosowywać do różnych języków, bo muzyka bizantyjska funkcjonuje w wielu językach. Mamy utwory bizantyjskie po angielsku, po francusku. W Afryce również jest wykorzystywana. Także ta muzyka bizantyjska jest elastyczna i pozwala na takie zabiegi. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak to robić. Muzyka, ta trudna muzyka, to nie może być jedynie kalka. W wielu miejscach trzeba było, sugerując się tym tradycyjnym melosem, tymi tradycyjnymi melodiami, dostosowywać frazy bizantyjskie do naszej składni językowej. I jak powiedziałem wcześniej, efekt jest do oceny przez słuchaczy przede wszystkim.
Wspomniałeś o tym, że muzyka bizantyjska jest to muzyka elastyczna. Czy to znaczy, że wcześniej przygotowujesz te melodie, czy stajesz i po prostu improwizujesz?
Można i tak, oczywiście utwory na płytę zostały przygotowane, nie wszystkie, nie powiem które w tym momencie, natomiast muzyka bizantyjska, jak każda muzyka liturgiczna, wymaga improwizacji. Improwizacji szczególnie w tych utworach, w tych miejscach, gdzie korzystamy ze zmieniającej się hymnografii. Wiemy, że przecież tropariony, które śpiewamy, one się codziennie zmieniają, stichiry i tak dalej. To wszystko musi być dostosowywane na bieżąco, czyli śpiewane prima vista. Czyli to musi być muzyka, która pozwala na śpiew bez przygotowania de facto. Przychodzimy do cerkwi, otwieramy nasze księgi liturgiczne z tekstami i musimy na bieżąco śpiewając dostosowywać melodykę do rytmiki tekstu i efekt musi być zadowalający. Oczywiście muzyka bizantyjska była ściśle związana z językiem greckim, a język grecki i hymnografia bizantyjska piękna była tym, że była niezwykle szablonowa i powtarzalna. Co mam na myśli? Szablonowa strukturalnie, bo greckie hymny w języku greckim, hymnografia w języku greckim miała to do siebie, że hymn wzorcowy zadawał pewien wzór, ilość wersów, w każdym wersie ilość sylab, a nawet rozkład akcentów. To oznacza, że następne hymny pisane na wzór tego pierwszego były identyczne, co pozwalało używać śpiewając je tej samej, dokładnie tej samej melodii, w zasadzie bez żadnej improwizacji i bez potrzeby dostosowywania melodii do zmieniających się struktur tekstu. W przekładach słowiańskich tego nie uświadczymy. Przekład zawsze będzie przekładem. A to powoduje, że nasze hymny są o wiele trudniejsze do śpiewania niż hymny w języku greckim, ale oczywiście przy większym wysiłku i zacięciu to również jest możliwe.
Wyjątkowość płyty, która się ukazała, dotyczy również tego, że modlitwy, które czytane są zazwyczaj przez kapłana podczas sprawowania liturgii po cichu, czyli tajno, tutaj słyszymy na głos. Dlaczego?
To temat dyskusyjny. Dyskusyjny od dziesięcioleci, jeśli nawet nie dłużej. Są osoby, duchowni, którzy uważają, że te modlitwy powinny być czytane po cichu, nie powinny być słyszane przez wiernych. Są też tacy, którzy uważają, że liturgia, czyli liturgia to jest wspólne działanie ludu i lud powinien uczestniczyć w całości tego, co się dzieje, w całym misterium, we wszystkich nabożeństwach, we wszystkich akulusjach, jak to mówią Grecy. Te modlitwy są niezwykle bogate w treść, są niezwykle głębokie, ukazują głębię liturgii, bo to, co słyszymy zazwyczaj, to tylko jedna warstwa. Natomiast ta druga, głęboka, to te słowa kapłana, to jest to, co pozwala nam zrozumieć sens tego, co śpiewa chór chociażby, tak? Bo okazuje się, że wiele zawołań, wozgłosów, jak to się mówi w języku cerkiewno-słowiańskim, kapłańskich, to jest właśnie zakończenie modlitwy. I dopiero znając treść modlitwy, możemy zrozumieć sens tego, co słyszymy później jako te kwestie wygłaszane czy wyśpiewywane głośno przez kapłana. Nasza płyta miała też za cel bycie taką publikacją dydaktyczną, również dla osób młodych, po to, żeby ci, którzy nie tylko być może nie są zagłębieni w naszą liturgikę i teologię, ale również nie rozumieją języka cerkiewno-słowiańskiego, mogli zrozumieć, jak głębokie są te teksty, jak piękna jest nasza liturgia.
Nikt, kto poddał się cielesnym pożądliwościom i rozkoszom, nie jest godny ani przystępować, ani przybliżać się, ani służyć Tobie królu chwały. Służyć Tobie jest bowiem rzeczą wielką i budzącą bojaźń nawet mocy niebieskich. Jednakże dla niewysłowionej i niezmierzonej Twojej miłości do człowieka, bez zmiany i prawdziwie stałeś się człowiekiem i stałeś się naszym arcykapłanem. Jako władca wszystkiego przekazałeś nam spełnianie świętej czynności służebnej i bezkrwawej ofiary. Tylko Ty bowiem, Panie Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest na niebie i na ziemi, który jesteś noszony na tronie cherubim, Pan Serafimów i Król Izraela, jedyny święty i święty spoczywający. Przeto błagam Cię, jedynego dobrego i wspólnego do wysłuchania, wejrzyj na mnie grzesznego i nieużytecznego sługę Twego, i oczyść moją duszę i serce od mego sumienia, a także mocą świętego Twego Ducha, tajemnicy przeczystego Twojego ciała i wieczności. Do Ciebie przeto przychodzę, skłoniwszy moją głowę i błagam Cię. Nie odwracaj oblicza swego ode mnie, ani nie odrzucaj mnie z grona Twych dzieci, ale uczyń mnie grzesznego i niegodnego swego sługę godnym złożenia tych darów. Ty bowiem jesteś składającym ofiarę i składanym w ofierze, przyjmującym to rozdawane przez Twego życia. łaskę, abyśmy podjęli Króla wszystkich, którego niewidzialnie niosą ze stępy anielskie. Alleluja, alleluja, alleluja.
Po przerwie muzycznej dla naszych słuchaczy przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościmy doktora Marcina Abijskiego, śpiewaka, muzykologa, a rozmawiamy o najnowszej płycie Liturgia Świętego Jana Chryzostoma. Ludzie młodzi bardzo dobrze opiniują tą płytę. Wiele komentarzy na forach społecznościowych znajdziemy, które mówią o tym, że dobrze, że jest coś takiego, że możemy zrozumieć, poznać tą liturgię bardziej dogłębnie, ale jak ta płyta została przyjęta przez osoby starsze?
Generalnie spodziewaliśmy się z ojcem Pawłem większej ilości hejtu. Spodziewaliśmy się tego, że będą osoby, którym się to nie spodoba. Spodziewaliśmy się tego, że będzie to nowum, które wykroczy zbyt daleko za bieżące trendy. Spodziewaliśmy się tego, że będą w naszym kierunku i tego, co zrobiliśmy, zarzuty, że nie jesteśmy tradycjonalistami, że to jest jakiś nowum, że tutaj powinniśmy mocniej trzymać się języka cerkiewno-słowiańskiego, ale okazało się, że jak już się płyta ukazała, komentarze rzeczywiście są bardzo pozytywne, tego hejtu nie było w zasadzie wcale i to dało nam też nadzieję na to, że z jednej strony liturgia zacznie być bardziej zrozumiała, ale z drugiej strony być może znajdą się ludzie, którzy będą chcieli wrócić do języka cerkiewno-słowiańskiego, czy zainteresować się językiem greckim, po to, żeby te głębokie teksty wyrażone we współczesnym języku polskim zrozumieć w tej oryginalnej postaci i formie. Ta płyta jest dla wszystkich. Jest dla młodzieży, jest dla ludzi młodych, ale jest również dla wszystkich tych, których po prostu liturgia interesuje. Czym charakteryzuje się, dlaczego akurat muzyka bizantyjska? Przede wszystkim dlatego, że melodie bizantyjskie mają to do siebie, że są spokojne. Na tej płycie, tak słyszałem, to recenzują słuchacze, ci, którzy już mieli okazję ją przesłuchać, na tej płycie jest czas na to, żeby się zastanowić nad tekstami. Jest czas, żeby się wgłębić w wyśpiewywane słowa. I taki był nasz zamiar. Oczywiście to jest tylko propozycja. Płyta to płyta, a praktyka codzienna, liturgiczna naszej cerkwi to jest zupełnie inna rzecz, chociaż mam nadzieję i są takie szanse na to, że ta liturgia w języku polskim, bizantyjska liturgia w języku polskim będzie miała okazję raz na jakiś czas rozbrzmiewać w naszych cerkwiach.
Cieszymy się bardzo z tego powodu, ale może są już jakieś plany na przyszłość, może kolejne, inne nabożeństwa?
Plany oczywiście są. To się wiąże z ogromem pracy, bo o ile próba połączenia muzyki bizantyjskiej z językiem polskim okazała się być udana, o tyle jakość przekładów tekstów liturgicznych na język polski to jest osobny temat. Marzy mi się i zacznę realizować takie projekty. Chciałbym zacząć od oktoichu, od naszego systemu 8 tonów, od księgi liturgicznej opracowanej przez, zredagowanej przez świętego Jana z Damaszku, najpierw z tekstami na niedzielę. Chciałbym zacząć od tego, żeby też ukazać ludziom głębie naszej hymnografii, tej związanej z niedzielnymi nabożeństwami. No, ale tutaj będziemy musieli się postarać i popracować nad samymi przekładami. Plany są. Mam nadzieję, że dosyć szybko je zrealizujemy. Czas pokaże, jak Bóg da.
Gdzie można nabyć płytę?
Płyta jest do nabycia w internecie. Można ją nabyć w sklepach internetowych, między innymi w sklepie sklepcerkiew.pl, w wydawnictwie Bratczyk. Jest dostępna również stacjonarnie w białostockich parafiach Zmartwychwstania Pańskiego, między innymi w sklepiku Bractwa przy Soborze Świętego Mikołaja. Dostępna jest w innych parafiach, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Także ktoś, kto będzie chciał tą płytę znaleźć, na pewno ją znajdzie. W innych miastach również. Wiem, że w Warszawie tą płytę również można swobodnie dostać.
Gratulujemy realizacji tego projektu. Życzymy tego, ażeby kolejne projekty również się spełniły, żeby zostały zrealizowane, bo to z pewnością jest dla naszej niewielkiej prawosławnej społeczności w Polsce potrzebne. Dziękuję za rozmowę. Dla naszych słuchaczy przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościliśmy doktora Marcina Abijskiego, muzykologa, śpiewaka, a rozmawialiśmy o najnowszej płycie Liturgia świętego Jana Chryzostoma, melodie bizantyjskie, liturgia sprawowana w języku polskim. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję i pozdrawiam.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.